Witamy.
Usłyszeliście Państwo głos Lecha Rusteckiego. Witamy. To oznacza, że już jesteśmy na kanale YouTube Radia Wnet. Witamy w raporcie z Kijowa, ale jeszcze chwila oczekiwania na połączenie z anteną Radia Wnet. Na razie na antenie Radia Wnet trwa studio Bejrut. Przypominam, że w każdy wtorek możecie Państwa słuchać studia Bejrut i to są niezwykle ciekawe wiadomości. Zapraszam Państwa do słuchania Radia Wnet za 3 minuty, gdy połączymy się też z anteną Radia Wnet. Wejdziemy już w pełni na transmisję na kanale YouTube. Jest już gotowości cały nasz zespół. Jest Artur Żak z Lwowa, jest Dmytro Antoniuk z Kijowa i Ola Siemaszko z Wilna, skąd obserwuje to, co dzieje się na styku białorusko-rosyjskim. O tej wizycie Łukaszenki dzisiaj będziemy kontynuować opowieść, bo wczoraj Ola też zaczęła tę opowieść na naszym kanale i opowie o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Przypomnę, za chwilę też powiem to na antenie Radia Wnet, ale przypomnę, że dzisiaj gościem specjalnym raportu z Kijowa jest Marcin Rej. Po raz kolejny i po raz kolejny dotkniemy tematów związanych z być może z rosyjskimi wpływami, a na pewno z działaniami, które w jakiś sposób Federacji Rosyjskiej sprzyjają, a są realizowane też na terenie naszego kraju. W tym momencie kończy się już studio Bejrut na antenie Radia Wnet. Przypomnę o naszej akcji radiowej patronite.pl/radiownet. Tam możecie Państwo dołączyć się do naszego naszej łodzi podwodnej, do rejsu żółtą łodzią podwodną radiową, wesprzeć nasze radio. Oczekujemy na połączenie. W tym momencie pojawi się plansza o tym informująca, a my wejdziemy na antenę Radia Wnet i już na transmisję po dżinglu płynącym z radia.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa. Wita się Paweł Bobołowicz. 30 stycznia 2024 roku. 706 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Naszą audycję w formacie audio na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski, ale przypominam, że raport z Kijowa dostępny jest też w formie transmisji na YouTubie. Ci z Państwa, którzy chcą z nami pozostać i dłużej i zobaczyć też materiały multimedialne, zapraszam na transmisję na YouTubie. Tam z kolei raport z Kijowa realizuje Lech Rusteski, Piotr Mateusz Bobołowicz. Dzisiaj specjalnym gościem raportu z Kijowa będzie Marcin Rej, bloger śledczy i jego opowieść o Konfederacie Jacku Wilku, który szkoli, jak unikać służby wojskowej. Między innymi o tym będziemy mówili, ale porozmawiamy też oczywiście o wydarzeniach bezpośrednio na wschodzie, o spotkaniu Łukaszenki i Putina. To kontynuacja opowieści Oli Siemaszko. Opowiemy o spotkaniu ministra spraw zagranicznych Węgier Petra Szijjártó i szefa prezydenckiej kancelarii na Ukrainie Andrija Jermaka i Dmytra Kuleby, ministra spraw zagranicznych. Będziemy rozmawiać też o sprawie rzekomej dymisji generała Załużnego. O tym też już Państwo słyszeliście na pewno dzisiaj w serwisach informacyjnych Radia Wnet. Proszę Państwa, dzisiaj też zaprosimy na premierę na kanale YouTube, na nowym kanale YouTube prowadzonym przez naszą wschodnią redakcję. To zaproszenie i prezentacja pewnego materiału na pewno nastąpi po godzinie 10, więc ci, którzy z nami zostaną na transmisji YouTube'owej, będą mogli zobaczyć pewne, na pewno dla nas wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję też, że dla Państwa. Ale przenieśmy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa.
Arturze, jak minęła ta noc na Ukrainie? Jakie są ostatnie informacje?
Niestety ta noc też była nocą niespokojną. Co prawda, jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, tu u nas alarm przeciwlotniczy nie dotknął. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na wschodzie, południu i w centrum Ukrainy. Wczoraj znowu Rosjanie zaatakowali, próbowali dokonać kolejnego takiego ataku saturacyjnego na obronę przeciwlotniczą ukraińską. Użyto 35 bezzałogowych statków powietrznych kamikadze, Shahed 136 i Shahed 131. 15 dronów zostało zniszczonych w obwodzie mikołajowskim, sumskim, czerkaskim, kirowohradzkim, dniepropietrowskim, charkowskim, chersońskim i kijowskim, więc jak widać ta próba po raz kolejny wyjawienia obrony przeciwlotniczej ukraińskiej była próbą zmasowaną. Jednocześnie dostaliśmy też informację, że wczoraj siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły kolejny wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34, rosyjski bombowiec wielozadaniowy. Strącono je w obwodzie ługańskim, poinformował o tym generał Andrii Kowaliow. Pawle?
O kwestiach ukraińskich, kwestiach też polityki wewnętrznej i zagranicznej będziemy dzisiaj rozmawiali z naszymi korespondentami. Artur Żak powróci za chwilę i Dmytro Antoniuk ze swoją opowieścią, a teraz przeniesiemy się do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet.
Olu, czy mi się wydaje, dla tych z Państwa, którzy obserwują naszą transmisję na YouTubie, a dla Państwa, którzy nas słuchają, takie pytanie, wydaje się, że słońce wpada przez Twoje okno. Jaka jest dzisiaj pogoda w Wilnie?
Pogoda w Wilnie jest dzisiaj niezła. Z tego co widzę, też mamy słońce i to już prawie wiosna w Wilnie.
Dzisiaj w Warszawie, właściwie pod Warszawą, też miałem wrażenie, że takie wiosenne powietrze. Przy okazji zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Tam Państwo możecie zobaczyć naszego chyba redakcyjnego, tak mogę nazwać, psa Ajdara i opowieść o Ajdarze, z którym dzisiaj zresztą też rano byłem na spacerze i nagrywałem dla Państwa filmik dotyczący dzisiejszego raportu. Ale Ola Siemaszko nie będzie opowiadać o psach, o żadnych zwierzętach, ale o dosyć niezwykłym spotkaniu, jak się okazuje, też spotkaniu, które ma dużo elementów chyba anegdotycznych pomiędzy Łukaszenką a Putinem. Olu.
No tak, powiem, że trzeci dzień spotkań Łukaszenki z Putinem, on był takim dniem biurokratycznym. Na posiedzeniu Rady Państwa Związkowego oni musieli podpisać mnóstwo dokumentów, tak duże, że Putin po prostu nie był w stanie nawet utrzymać tej teczki z dokumentami w jednej ręce. Ale te dokumenty są tak poważne, że nikt w ogóle nie zrozumiał, o co chodzi, co w nich znajduje się, i za wyjątkiem urzędników tych krajów, Białorusi i Rosji, którzy te dokumenty pisali. To koncepcja rozwoju państwa związkowego do 26 roku, plan działań na 80. rocznicę wyzwolenia Białorusi i strategia rozwoju naukowo-technicznego. Ze wszystkich dokumentów bardzo ważnym dla mnie jest utworzenie holdingu medialnego państwa związkowego, który połączy białoруських та російських пропагандистів. А зараз маємо вже таку спілку телевізійну, яка Але później to będzie, będą jeszcze dodane takie media drukowane do tego holdingu. Na ile jest wykonany ten pomysł, nie mogę powiedzieć, bo wydaje mi się, że od 10 lat trwa taka rozmowa o utworzeniu tego holdingu. I na ile pamiętam, ja też, kiedy mieszkałam na Białorusi, byłam na jakimś takim spotkaniu, na którym zostały podpisane te dokumenty. Але то ще одна така квестія, як мовімо, з другим бродом, то є питання спільної валюти панства зв'язкового, і міністр фінансів Росії по раз колені тим повідомив, що треба, щоб на терені панства була єдина валюта, і то є, Росія є в тим заінтересована, але ну, то може бути Росія заінтересована, то може бути якийсь інтерес за сторони Росії, але очевидно не Білорусі. І це питання є дискутоване вже від 25 років, відколи існує to państwo związkowe. Więc z informacyjnego punktu widzenia to spotkanie wyglądało bardzo smutne, ale nie wiemy, o czym Putin i Łukaszenka rozmawiali za zamkniętymi drzwiami. I tym razem takich spotkań było wielu. Nawet Kolesnikow, to korespondent Komersanta, który zawsze obserwuje działalność Putina, napisał o tym spotkaniu w takim stylu ironicznym. Powiedział, że idąc w stronę zali konferencji, Putin i Łukaszenka, kiedy zobaczyli pusty pokój, od razu poszli do tego pokoju, postanowili zostać sami. I jak pisze, wydaje się, że jak tylko zobaczą taki pokój, od razu zaczynają w nim pić herbatę od rana do wieczora. I więc w rezultacie wszyscy czekali na nich kolejne półtorej godziny po tej rozmowie. I nie tylko ja zauważyłam, że ta wizyta Łukaszenki do Moskwy była wizytą takiej niezwykłej miłości Łukaszenki i Putina. I w tej całej sytuacji od razu wspomniałem, że mój Boże, pomóż mi przetrwać tę śmiertelną miłość, która jest teraz pomiędzy Putinem a Łukaszenką.
I to chyba najlepszy komentarz. To miejmy nadzieję, że wszyscy przetrwamy tę śmiertelną miłość. Ola Siemaszko z Wilna, bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy próbowali doszukać się właśnie tego dna i jednak zrozumieć, o czym naprawdę były rozmowy, bo jak widzimy, ten oficjalny przekaz informacyjny wygląda dosyć niewiarygodnie. Jeszcze raz Oli dziękuję. Przenosimy się do spraw ukraińskich. Wczoraj ważna, chyba ważna wizyta szef biura prezydenta Andrii Jermak, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Spotkali się w Użgorodzie z ministrem spraw zagranicznych i handlu zagranicznego Węgier Peterem Szijjártó. A negocjacje były i w wąskim gronie, i w rozszerzonym formacie. Więcej na ten temat Artur Żak. Arturze.
W rzeczy samej, tak naprawdę na początku spotkał delegację, węgierską delegację, szef obwodu, pan Mykyta. Szef obwodu nie tylko jest pułkownikiem resortów siłowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie tylko brał udział w działaniach wojennych, zresztą nie tylko od 2022 roku, ale przede wszystkim jest urodzony na ziemi zakarpackiej. Pan Wiktor Mykyta ma bardzo dobrą prasę na Węgrzech i zresztą ma dobrą prasę wśród Węgrów zakarpackich, co zresztą odznaczył pan minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó. I to był taki fajny, miły akcent na początek tych rozmów. Później do rozmów właśnie dołączyli, tak jak Paweł powiedział, zarówno Andrii Jermak, szef kancelarii prezydenta, ale także minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Byli także zastępcy biura prezydenta, czyli kancelarii prezydenta Oleksij Kuleba i Rostislav Szurma. W wąskim gronie rozmawiano tylko i wyłącznie z minister spraw zagranicznych Kuleba i Jermak. Widzieliśmy takie właśnie na to, co teraz mogą obejrzeć nasi YouTube'owi widzowie, słuchacze tego nie widzą. Oni rozmawiają, tak jak mówiłem, w węższym gronie i szerszym. Naprzeciwko ministra Szijjártó siedzi szef kancelarii, co mnie niejako wczoraj trochę zdziwiło, bo jednak to trochę wygląda inaczej. Przy wizytach prezydenckich oczywiście tak by to wyglądało, ale jednak moim zdaniem na miejscu Andrija Jermaka powinien być minister spraw zagranicznych Kuleba, bo to on powinien prowadzić rozmowę, a nie szef kancelarii. Zaznaczę, że na Ukrainie nie ma funkcji wiceprezydenta i szef kancelarii jest po prostu szefem biura prezydenckiego. Niemniej jednak tutaj widzimy teraz, nasi widzowie na YouTubie widzą konferencję. Na konferencji padło wiele ważnych słów. Przede wszystkim najważniejsze słowa, moim zdaniem, na którym się skupiły media, to są słowa Andrija Jermaka, który na pytanie węgierskiego dziennikarza, dlaczego Ukraina nie chce pokoju, dlaczego Ukraina nie siada do stołu rozmów. Andrii Jermak powiedział, że wielokrotnie brał udział w rozmowach w formacie normandzkim. Donikąd te rozmowy nie doprowadziły. I oczywiście Ukraina bierze pod uwagę to, że w następnych rozmowach pokojowych w ramach ukraińskiej formuły pokojów, na przykład w drugiej albo trzeciej turze, może dojść do dopuszczenia Rosji do tych rozmów. Niemniej jednak w tym początkowym etapie, kiedy mają zostać ustalone zasady tak naprawdę prowadzenia tych rozmów, a tak naprawdę przywrócony, nazwijmy to, ład prawa międzynarodowego, do tego momentu Rosja nie powinna być dopuszczona. W dalszych etapach taki udział Rosji Jermak dopuścił. Jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące mniejszości węgierskiej na Ukrainie, a wiemy, że to zawsze był ten element, który, no, łagodnie mówiąc, dzielił oba państwa, to strony doszły do porozumienia, że stworzą komisję międzyrządową, która będzie się zajmowała między innymi uregulowaniem tych kwestii. Na czym to będzie polegało, de facto nie wiemy, ale zobaczymy. I media też podkreśliły, zresztą Kancelaria Prezydenta Ukrainy też podkreśliła, że tak jakby najważniejsze ustalenie tego spotkania to jest potencjalna wizyta czy Orbana na Ukrainie, czy Zeleńskiego na Węgrzech, że strony niemalże już dopięły wszystko na ostatni guzik i do takiej wizyty dojdzie. Oczywiście strona ukraińska dziękowała stronie węgierskiej za pomoc humanitarną, za traktowanie cywilów na terenie Węgier, a także za okazywanie pomocy medycznej ukraińskim żołnierzom, którzy są leczeni na Węgrzech. Z tego, co ja wiem, to Węgry na pewno leczą żołnierzy pochodzenia węgierskiego, ukraińskich obywateli pochodzenia węgierskiego, więc to też jest wkład w obronność Ukrainy, co by węgierscy politycy na zewnątrz nie mówili. I mniej więcej tak wyglądała ta wizyta, do takich bardziej symbolicznych, nie wiem, obrazków, które bym, i takiej symbolicznej części tej wizyty, mógłbym po prostu wymienić, że delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze na cmentarzu, cmentarzu na Zakarpaciu, na tak zwanej Kalwarii, cmentarzu obrońców Ukrainy. Pawle?
Dzisiaj gościem Poranka Wnet i Krzysztofa Skowrońskiego był profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej Wacława Felczaka. Fragment wypowiedzi, fragment rozmowy z Krzysztofem Skowrońskim, komentarz do tej wizyty pana profesora, posłuchajmy.
Jest drugie pytanie, dotyczy stosunków ukraińsko węgierskich. Zaczęły się rozmowy ministra spraw zagranicznych, jest przygotowywana ponoć wizyta premiera Orbana w Kijowie albo prezydenta Zełenskiego w Budapeszcie.
Miejmy nadzieję, że tak, że do tego spotkania, bo bez spotkania premierów czy prezydenta Zełenskiego z premierem Orbanem, myślę, że tutaj co już było planowane przed rokiem, nie wyjdziemy z pewnych problemów. Upór po obu stronach jest duży w różnych kwestiach. Panowie przyjdą, spotkają się. Moim zdaniem powietrze z tego balonika bardzo mocno zostanie spuszczone. Nie ma żadnych powodów żadnych powodów do sporów. Tak naprawdę Węgrzy absolutnie stoją po stronie tego, że Ukraina ma zostać w tych granicach, w których jest uznawana międzynarodowo, i natomiast oczywiście jest głęboko zaniepokojona tym, że Rosja jest oczywiście supermocarstwem i co będzie dalej w sytuacji, kiedy ani Unia Europejska, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, ani również Stany Zjednoczone tak bardzo się do tego wsparcia Ukrainy nie garną.
To może warto też uściślić, że przede wszystkim nie garnął się jednak do wsparcia w Unii Europejskiej Węgry. To Węgry blokowały pomoc. Zobaczymy, jakie będą rezultaty tej wizyty, ale warto pamiętać o tej roli Węgier. To była fragment wypowiedzi profesora Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Możecie Państwo całej tej rozmowy wysłuchać w dzisiejszym poranku Radia Wnet. Przeprowadził ją Krzysztof Skowroński. I kolejny temat, który zapowiedzieliśmy wczoraj. Ukraińskie media społecznościowe żyły tematem rzekomego odwołania generała Załużnego. Do tego odwołania nie doszło, zaprzeczyła temu administracja prezydenta, ale w ogóle o co chodziło w tej sprawie i dlaczego aż tak wywołała taki rezonans? Dmytro Antoniuk, Kijów.
Tak, wczoraj wieczorem doszło do informacji w internecie ukraińskim o tym, że dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zalużny jest odwołany i że rzekomo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał uchwalę na to. I no po prostu cały wieczór i nawet do dziś cała Ukraina, cały internet ukraiński huczył, tak? Czyli było głośno. Każdy, prawie każdy pisał o tym temacie. No i tak, już jak powiedziałeś, press-sekretar Wołodymyra Zełenskiego powiedział o tym, że to jest nieprawdą i żadnego odwołania Walerija Zalużnego nie było. No i w ogóle trzeba powiedzieć, że Walerij Zalużny cieszy się chyba największym zaufaniem Ukraińców i w grudniu ubiegłego roku, pod koniec grudnia ubiegłego roku, Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził badanie na temat, komu więcej ufają Ukraińcy. I jak się okazało, według tych badań 88% Ukraińców ufa akurat Walerijowi Zalużnemu, a natomiast 62% ufają Wołodymyru Zełenskiemu, czyli Załużny miał no, zdecydowanie pierwszeństwo tutaj w zaufaniu wśród Ukraińców i trzeba też powiedzieć, że zaufanie do prezydenta Ukrainy spadło i to bardzo w porównaniu do grudnia 2022 roku, kiedy mu ufali 84% Ukraińców. Teraz powtórzę, w grudniu 2023 dopiero 62% Ukraińców. I wczoraj też była informacja o tym, że zamiast Załużnego będzie postawiony na dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy Kirill Budanow. Przypominam Państwu, że to jest naczelnik ukraińskiego wywiadu. I cóż, też ten sam kijowski instytut, Międzynarodowy Instytut Badań Socjologicznych też miał też pytanie w tym sondażu, ile ufa Ukraińców Walerii Zalużnemu i ile Kirillowi Budanowu. No i 94% Ukraińców ufali w tym sondażu Zalużnemu i 73% Kirillu Budanowu. Czyli w porównaniu akurat do zaufania do prezydenta Ukrainy Walerija Zełenskiego, Budanow ma przewagę 11%. Także naprawdę Walerij Zalużny cieszy się wielkim zaufaniem wśród Ukraińców. Jeszcze większym cieszą się Siły Zbrojne Ukrainy i wcale nie spada do nich zaufanie. To pokazują te sondaże z 22 i 23 lat. No i dla Ukraińców widocznie, że Walerij Zalużny w roli naczelnego wodza Sił Zbrojnych Ukrainy jest No, niezbędny, jest bardzo i bardzo potrzebny. Pawle.
Dmytro Antoniuk z Kijowa. A teraz przeniesiemy się do Polski. Tak jak Państwu powiedziałem, naszym gościem specjalnym jest dzisiaj bloger śledczy Marcin Rej. Marcina Państwo już mogliście poznać też w naszym programie, w tym nowym formacie transmisji wideo na YouTubie w ubiegłym tygodniu. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Na pewno wiemy, że nie zdążymy całej opowieści Państwu przedstawić już na antenie Radia Wnet, więc gdy przyjdzie czas na wiadomości na antenie Radia Wnet, z Marcinem będziemy kontynuowali opowieść na kanale YouTube'owym. Ale teraz tę opowieść zaczniemy zgodnie z zapowiedzią i z tytułem, który wzbudził też wielkie zainteresowanie naszych oglądających w internecie. Już jest wiele komentarzy, do komentarzy odniesiemy się też w tej drugiej części audycji i oczywiście zapraszamy do komentowania, tylko przypominamy, że jednak staramy się odnosić do tych komentarzy, które są pisane w sposób poważny, bez przekleństw i w tonie normalnym, do czego bardzo zachęcam. Proszę Państwa, Marcin Rej napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, napisał w ten sposób. Ważny polityk Konfederacji i adwokat Jacek Wilk za jedyne 39 zł i 90 groszy sprzedaje szkolenia online o tym, jak wymigać się od rozkazu mobilizacyjnego czy kwalifikacji wojskowej. Reklamuje to jawnym kłamstwem, jakoby rząd planował wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Marcinie, o co chodzi w tej całej sprawie? Dlaczego to tak cię zbulwersowało? I o co chodzi w twoim zdaniem panu Wilkowi, byłemu posłowi, politykowi Konfederacji?
No, jeśli chodzi o zbulwersowanie, to ja przepraszam, a trochę za dawno to za dawno oglądam takie rzeczy, żeby być zbulwersowany, natomiast uważam rzeczywiście, że to jest problem i to ja próbuję zbulwersować, ponieważ trzeba się za to zabrać. No to już mamy do czynienia i to zresztą się porównuje z tym, o czym mówimy, o tym zaufaniu do ukraińskiego wojska, które na Ukrainie przekracza zaufanie do prezydenta, które jest i tak po prostu jak na kraj demokratyczny niezwykle wysokie, ale zaufanie do wojska jest jeszcze większe. I w Polsce trochę też tak zawsze było. W wszystkich badaniach w Polsce zawsze wojsko jednak miało pierwsze miejsce w zasadzie. A tutaj widzimy, że jest bardzo systematyczna kampania podważania zaufania do całego państwa, a w szczególności ostatnio podważania zaufania do wojska. A nawet dążenie do tego, żeby stworzyć w wojsku opozycję wewnętrzną wśród żołnierzy i to nawet taką dosyć radykalną, gotową nie wykonywać rozkazów. No i przodują w tym politycy jednej konkretnej partii, czyli mianowicie Konfederacji, do której Jacek Wilk, mecenas Jacek Wilk jest przecież dosyć ważnym politykiem. I to polega na tym, że próbuje się przekonać ludzi do dwóch rzeczy. Po pierwsze, kłamie się, że tłem tej sprawy jest aktualizacja przepisów mobilizacyjnych. Tak naprawdę jest to aktualizacja formalna, nic się zasadniczo nie zmieniło. No to polega po prostu na tym, że jeżeli będzie wojna, no to po prostu w Polsce ludzie zdolni do walki są wzywani, żeby walczyć. No rzecz oczywista po prostu. I z tego się robi aferę i skandal. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której okazuje się, że najbardziej patriotyczna partia, teoretycznie, przynajmniej werbalnie, prawda, to narodowa, no to są pacyfiści, którzy nie są gotowi walczyć za ojczyznę, a nawet aktywnie pracują nad tym, żeby ludzi niegotowych walczyć za ojczyznę było jak najwięcej. Rozpowszechniane jest kłamstwo, jakoby obecnie ta aktualizacja przepisów mobilizacyjnych związana była z tym, żeby może zaatakować Rosję albo wysłać tych zmobilizowanych do walki na Ukrainie. I mecenas Jacek Wilk, który już robił wcześniej takie numery w czasie pandemii zresztą, bo też wtedy szkolił ludzi za pieniądze, monetyzował, że tak powiem, agitację antyszczepionkową, czyli można było sobie kupić szkolenie, jak się wykręcić od mandatu za nienoszenie maseczki i tak dalej, i tak dalej. No po prostu powtórzył ten sam modus operandi, komercyjny, a jednocześnie polityczny i sprzedaje szkolenia w internecie, które reklamuje że przez tam 20 minut można się zapisać, zapłacić 39 zł i obejrzeć, jak Jacek Wilk tłumaczy, w jaki sposób w przypadku rozkazu mobilizacyjnego odesłać jakieś pismo, wykręcić się od tego, wybronić się przed zarzutami i tak dalej. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tych ludzi szkolić. Wątpię zresztą, czy chodzi o to, żeby było dużo tych gości za 39,90. Wydaje mi się, że najważniejsze jest rozpowszechnianie tej reklamy tutaj. Tym bardziej, że nie on jeden. Ponieważ przecież mieliśmy 2 tygodnie temu uderzenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w niejakie stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. To jest nic innego jak zgromadzenie żołnierzy antyszczepionkowych, którzy bronili się przed tak zwaną segregacją sanitarną i którzy zostali zgromadzeni tak naprawdę, przerobieni na antysystemowców. Teraz się zradykalizowali na tyle, no, że przynajmniej według uzasadnienia akcji ABW sprzed 2 tygodni planowali tam no, czynne niewykonanie rozkazów, to jest nic. Ale okazało się, że przynajmniej tak czytam, w ujawnionym zresztą chyba nie powinien być ujawniony, ale czytam, że nawet mówili o strzelaniu do swoich oficerów w razie wojny. Czyli już działanie otwarcie wrogie. No i z uzasadnienia ABW wynika też, że tam były powiązania z Rosją. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będzie jakieś postępowanie. I to jest coś, co i to stowarzyszenie czynnie promowane przez posła Andrzeja Zapolskiego, który bardzo się oburzał, że ABW miało czelność uderzyć w tych ludzi. I mamy tutaj do czynienia po prostu z sytuacją nielojalności wobec państwa polskiego. To zresztą widać wyraźnie po komentarzach, no bo to jest, wytwarza się środowisko, które uważa, że Polską rządzą Żydzi z dokooptowanymi Ukraińcami, pracujący dla Amerykanów, którzy chcą nas wepchać w wojnę z naszymi braćmi Słowianami. A tu oczywiście nie chodzi o Ukraińców, bo dla większości z nich Ukraińcy to też są Żydzi Hazarowie, tylko oczywiście chodzi o braci Słowian rosyjskich. I dochodzi do tego, że Jacek Wilk reklamuje swoje szkolenie filmem, który wręcz się zaczyna od planszy. Prezydent Zełenski powiedział, że brakuje 500 tysięcy ludzi do walki. Czy, znak zapytania, retoryczny znak zapytania oczywiście, czy z tym związane są rozkazy mobilizacyjne? I film jest ilustrowany, uwaga, migawkami nie Wojska Polskiego, tylko Wojska Ukraińskiego, więc jest to kompletna manipulacja, to widać wyraźnie.
Marcinie, i tu musimy przerwać tę rozmowę. Zapraszam Państwa do obejrzenia dalszej części rozmowy z Marcinem Rejem na kanale YouTube Radia Wnet. Jeszcze raz będziemy rozmawiali o tej akcji byłego posła Jacka Wilka, polityka Konfederacji, który, jak Marcin znalazł cytat z walki, to napisał kiedyś, że czy wypowiedział się dla rosyjskich mediów, że będzie walczył o dobre stosunki z Rosją. Warto tę wypowiedź zapamiętać. Oczywiście raport z Kijowa następny będzie w czwartek. Ja Państwa zapraszam do śledzenia kanału YouTube'owego Radia Wnet, ale też dla tych, którzy nas dzisiaj oglądają, przypominam, że na koniec raportu będzie, no, nazwijmy to niespodzianką, ale na pewno też zaproszenie do udziału i obserwowania naszego nowego projektu. W dzisiejszym raporcie z Kijowa to wszystko na antenie Radia Wnet. Za chwilę wiadomości, a my pozostajemy na kanale YouTube. Do usłyszenia, mówi Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
Na antenie Radia Wnet rozpoczęły się wiadomości. Ja przypomnę, że wiadomości ze wschodu możecie Państwo stale czytać, obserwować na kanale prowadzonym przez naszą redakcję Czarne Niebo News, kanale na portalu X, wcześniej Twitter, tam na bieżąco wszystkie informacje. Też informacje i zapowiedzi dotyczące naszych audycji i programów. Widzę, proszę Państwa, jest bardzo dużo komentarzy. Będziemy starali się do nich odnosić w tej kolejnej części naszego programu, ale powracamy do rozmowy z blogerem śledczym Marcinem Rejem. Rozmawiamy o tej akcji, którą próbuje zrealizować Jacek Wilk, polityk Konfederacji, były poseł Rzeczypospolitej, namawiając czy szkoląc, jak można uniknąć służby wojskowej. Marcinie, zanim oddam Ci głos, żebyś kontynuował tę opowieść, to tylko przypomnę, że artykuł 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustęp 1 mówi wprost, obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. A Ty mówisz o tym, że Jacek Wilk namawia do czegoś innego i to w tym kontekście, o którym zacząłeś opowiadać, czyli wiążąc to z rzekomą mobilizacją do armii ukraińskiej. Z jednej strony mówimy o sytuacji w Polsce, z drugiej strony mówimy do armii ukraińskiej, ale przecież Polska w ogóle nie mobilizuje do armii ukraińskiej. To skojarzenie jest co najmniej manipulacją.
No, oczywiście, że jest manipulacją. W tym momencie po prostu nie ma absolutnie żadnej takiej decyzji, żeby powiedzmy wkraczać tam, no bo wiadomo, że wejście kraju natowskiego, prawda, na teren Ukrainy, no to jest, powiedzmy, no skutki ma pan straszliwie dalekosiężne. Nawet nie ma takiej ukraińskiej prośby. No generalnie wspieramy logistycznie, wspieramy ludzko. Wiadomo, jak wspieramy, natomiast po prostu propagandą i dezinformacją jest opowiadanie, że polski rząd się szykuje do zgarnięcia, do robienia branki po prostu w Polsce, żeby je po prostu wysłać naszych chłopców Zełenskiemu, prawda, żeby Zełenski ich wysłał przeciwko Rosjanom. Przecież to są bzdury, to nie jest realistyczne w żaden sposób. Natomiast no, dezinformacja jest dezinformacją i jeżeli ktoś już wierzy, że, prawda, że Żydzi rządzą Polską, że w Polsce Polska tak naprawdę jest okupowana, prawda, że służymy tutaj Ukraińcom, prawda, my jesteśmy niewolnikami jako Polacy, no to ja właśnie dostaję tego rodzaju komentarze. No i to jest jednak dosyć okropne, no bo ja jako obywatel polski, no może ciut starszy powiedzmy, w razie wojny, no ja się pewnie zgłoszę do wojska, no ale mam swoje tam 54 lata, no i jestem tak naprawdę dosyć nieużytecznym cywilem na wojnie, no bo po prostu już pełnej sprawności sobie powiedzmy do końca nie mam, nigdy nie jestem specjalnie wysportowany, ja jestem trochę od innego zajęcia prawdopodobnie, nie wiem. Znaczy będzie wojna, to ja się zgłoszę i zobaczymy, jakie mi zadanie przydzielą, ale tak się spodziewam, że nie na przedzie, prawda? Więc ja trochę oczekuję od państwa, że tak powiem, żeby był gotowy mnie bronić. No a w sytuacji, w której widzę, że nie będzie trochę, że nie wiem ile tego jest po prostu, ale widzę, że jakaś znaczna część ludzi, którzy po prostu są obwieszeni na swoich profilach, prawda, patriotyczną symboliką, napiszą, że oni na pewno nie będą, niech posłowie idą pierwsi, a może ty idź, a i tak przecież wyniosą się do Rumunii, a w ogóle to Zachód nas zdradzi i tak dalej. No jest pełna woda z mózgu po prostu, no ale której skutkiem jest to, że nie wiadomo, czy można liczyć na wojsko, albo może raczej inaczej. No nie wiadomo, czy wojsko może liczyć na swoje zasoby ludzkie, oczywiste, tak?
Marcinie, mamy pytanie. Przepraszam, czy mamy pytanie z Lwowa? Artur, tak, chcę ci zadać pytanie. Arturze?
Dzień dobry, Marcinie. Ja nawiążę do tego, co mówiłeś wcześniej a propos tych wojskowych, którzy prowadzili liczne kampanie w internecie. Nawiążę do słynnego porucznika z TikToka, który już od co najmniej 2 lata prowadzi swój kanał opowiadając o sytuacjach kuriozalnych w wojsku, ale także właśnie prowadząc kampanię antyszczepionkową. Dlaczego według ciebie jest tak duże powiązanie antyszczepionkowców, którzy się często później transformowali w antyukraińskie kanały? To dotyczyło zarówno kanałów tak zwanych cywilnych, jak i właśnie tych parawojskowych prowadzonych przez tego porucznika.
Dlatego, że tak, po pierwsze, jak jest jakaś epidemia, to zawsze jest teoria spiskowa, no bo epidemia jest, podobnie jak wojna zresztą, jest rzeczą straszną, więc, że tak powiem, jak świat światem, prawda, jak była dżuma w XIII wieku, to wszyscy myśleli, że to Żydzi. No trzeba sobie jakoś to po prostu po ludzku wytłumaczyć. Więc to jest po prostu proste prawo socjologiczne. Jak jest strach, to jest teoria spiskowa, która tłumaczy ten strach, żeby jakoś go ogarnąć. I to jest zjawisko, które, bo Rosjanie zawsze wykorzystują to, co jest. A to jest zawsze. Druga rzecz to jest zastosowanie socjotechniki rosyjskiej, czyli tak zwana teoria roju. To polega na tym, żeby przyciągnąć publikę jednym argumentem, który dla tej publiki jest ważny. A kiedy ta publika już jest zgromadzona, sfanatyzowana i zamknięta w pewnej bańce, to się kieruje na inne działania, które są dla manipulującego ważne. Antyszczepionkowców, którzy zaprzeczyli istnieniu pandemii, bo przecież to się mówi, przekonano, prawda, że pandemii nie ma i że to jest manipulacja. Więc zacznijmy od tego. W tym gronie 3 lata temu wytworzono przekonanie, że Polską nie rządzi polski rząd, że Polska nie jest demokracja, tylko że jest jakaś, na czele kraju stoi jakaś siła, która zsyła choroby na ludzi. Czy może być gorszym wrogiem, czy może być coś straszniejszego niż rząd, który próbuje wytruć własną populację? I ci ludzie pozostali w takim przekonaniu, więc oczywiście, że uważają, że całe państwo polskie jest ich osobistym wrogiem. który próbuje, prawda, inne teorie spiskowe, może bardziej komiczne, też temu służą. Prawda? Wyobrażają sobie, że są posypywani z powietrza neuroleptykami, prawda, przez samoloty. Ludzie nie rozumieją, że to są smugi kondensacyjne, że maszty telefonii komórkowej 5G wpływają na ich mózgi i tego różne rzeczy. To osobno te wszystkie rzeczy wydają się trochę śmieszne, no ale jak to się wszystko sumuje, no to mamy jakieś, moim zdaniem, tak na oko kilkanaście procent ludzi, którzy wierzą w takie bzdury i czują się naprawdę prześladowani i w kraju, który jest im wrogi. No i kiedy mamy to środowisko zamknięte, no to go po prostu przekierowujemy na coś innego. A w tym przypadku to się już robią cele strategiczne, czyli na przykład odmowa obrony ojczyzny. Odmowa obrony ojczyzny, przekonanie, że wrogiem są Ukraińcy, a nie Rosjanie. No i przekonanie po prostu, że pozostali Polacy są ich wrogami. Prawda? Że rząd jest albo nie jest polski, albo jest sprzedany Niemcom. I w wytwarzaniu takich przekonań oczywiście Konfederacja i środowiska, powiedzmy, skrajnej prawicy zmanipulowanej przez Rosjan ma dużą rolę, ale przykro mi powiedzieć, że nie tylko oni. Przykro mi powiedzieć, że nie tylko oni. Ja tu muszę uderzyć no, po prostu w PiS. Bo jednak, że tak powiem, opowiadanie, młotkowanie wręcz przez 8 lat, prawda, że to Niemcy są naszym najgorszym wrogiem, bo tam naprawdę tak było po prostu. 5 wypowiedzi o wrogach Niemcach, jedna o wrogu Rosjanie. No jednak tak było. No mimo wszystko jest, nie jestem proniemiecki, to znaczy, ale w dorosłej polityce można być jednocześnie rywalem, ale jednak sojusznikiem, bądź co bądź. Pomoc natowska w razie wojny, na którą się być może zanosi, no przez Niemcy będzie przechodziła, przy dużej mierze przez Niemców będzie wykonywana. I teraz ja się pytam, bo jeżeli widzę, że Patryk Jaki wczoraj opowiadał, prawda, o tym, że gdyby była wojna niemiecko-polska, to przecież polskie wojsko spokojnie wygra nad Bundeswehrą, bo Bundeswehra jest w stanie rozkładu. Przepraszam, ja mam wrażenie, że my żyjemy w 38 roku. Czy to jest aby dobry moment, żeby się zastanawiać, czy dalibyśmy radę na wojnie z Niemcami, bo wydaje mi się, że mam teraz inny problem zupełnie. Więc uprawianie propagandy i też publika, która to słucha, zwłaszcza ta zradykalizowana, no, jest nastawiana antyzachodnio. No ja bym wolał, żeby była zastawiona antymoskiewską, no ale jakoś o tym wszyscy zapomnieli. Więc
Marcinie, kolejne pytanie od Artura Żaka i chciałbym, żebyśmy pomału zakończyli ten temat, bo musimy przejść jeszcze do drugiego tematu, o którym napisałeś w ostatnim czasie. Artur Żak.
Pytanie krótkie. Czy polskie społeczeństwo w jakikolwiek sposób jest przygotowane na wojnę bądź wojnę hybrydową? Czy społeczeństwo jest w stanie reagować?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ja to powiem w tym momencie, znaczy tak. Polskie społeczeństwo jest dobre, kiedy jest jakiś problem, kiedy jest kryzys. Najsłynniejszym przypadkiem jest, jak żeśmy się pozbierali, jak była powódź we Wrocławiu, prawda? To było wspaniałe. Ostatnim przykładem jest, jak przyjęliśmy uchodźców i uchodźczynie właściwie większości z Ukrainy. No to było działanie spontaniczne, oddolne, które się po prostu zaczęło dziać samo. Tyle tylko, że wojna to jednak jest katastrofa na dużo większą skalę. Ja powiem po sobie po prostu, dzisiaj rano się na tym zastanawiałem przed audycją, ja właściwie nikt mi nie powiedział, co ja mam robić, gdyby wybuchła wojna. Jak usłyszę syreny, jak zobaczę w mediach, że no wjechali, to co, ja nie wiem, gdzie ja idę, nikt mi tego nie powiedział. Ja nie wiem, ja chyba biorę samochód, jadę do jednostki, staję przed bramą i się pytam, ale ja nawet nie mam tej informacji w ogóle.
No ale za to jak widać możesz mieć informacje, jak w ogóle się tym nie przejmować. Polityk Konfederacji jest skłonny ci pomóc, żebyś w ogóle sobie się nie zastanawiał nad kwestią obronności i wydaje mi się, czytając też niektóre komentarze, że niestety więcej jest takich osób, które myślą w ten sposób, nie zastanawiając się nad kwestią obrony albo tworząc fikcyjne scenariusze. To bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś. Warto, żebyśmy kiedyś może rzeczywiście faktycznie dłużej o tym porozmawiali. Jak udało się wytworzyć takie poczucie, że zagrożeniem obecnie są Niemcy, a nie zagrożeniem jest Rosja. Przypomnę, jedna z dyskusji, która też toczyła się na naszym kanale YouTube'owym i z naszymi widzami, i którzy jedna z komentujących cały czas pisała o tym, jak wielkim niebezpieczeństwem są Niemcy, Stany Zjednoczone, Ukraińcy, ani razu nie wymieniając Rosji i Putina. To oczywiście zwraca uwagę. Ale Marcinie, chciałbym, żebyśmy jeszcze odnieśli się do jednego materiału. Okazało się, się, że Tatiana Żdanoka, eurodeputowana z ramienia mniejszości rosyjskiej na Łotwie, była pracownikiem, czy była zwerbowana przez FSB, rosyjski wywiad zagraniczny. Od 2004 roku brała pieniądze, piszesz o tym też u siebie na profilu facebookowym. Tę informację też podawaliśmy na Czarnym Niebie News na naszym kanale twitterowym, ale ty zwracasz uwagę na bardzo ważną rzecz i wiążesz osobę Tatiany Żdanoki z osobą z Polski, bo przecież to Żdanoka poręczała za Mateusza Piskorskiego, który siedział w areszcie po zatrzymaniu przez ABW. Przypomnę, że Mateusz Piskorski już w areszcie nie siedzi, ale jego zarzuty, które miał, to były zarzuty dotyczące szpiegostwa. No wyszedł, bo właśnie takie osoby jak eurodeputowana za niego poręczyli. Marcinie.
Więc to chciałem też powiedzieć, że dowiedziałem się o tym, czytając profil na X-ie, profil Czarne Niebo. Bo i wczoraj po południu po prostu się zabrałem za badanie, za sprawdzenie, co ja tam mam na temat Żdanoki. No i właśnie jest, rzeczywiście było tak, że no więc tak, Tatiana Żdanoka to jest dosyć karykaturalna postać. To jest taki wróg publiczny numer jeden na Łotwie, bo to jest po prostu Rosjanka. Były aparatczyk komunistycznej partii Łotwy, czyli tego kawałka sowieckiej partii, który był w kolonii łotewskiej. Następnie sprzeciwiała się niepodległości Łotwy, kiedy kraje bałtyckie wybijały się na niezależność w 1991. No a odtąd funkcjonuje jako liderka partii Rosjan na Łotwie, która jednocześnie zresztą, a do tego ma wszystkie charakterystyki, które my znamy, czyli jest ostatnio antyszczepionkowa, antyżydowska, no kompletnie kremlowska, no właściwie stalinistką. A jednak na Łotwie to jest duży problem, bo Związek Sowiecki zadbał o to, żeby zaludnić Łotwę 40% mniej więcej Rosjan, żeby mieć potem pretekst i żeby pilnować tego kraju. No i się okazało po śledztwie dziennikarskim, że Tatiana Żdanoka była po prostu normalnie aktywem Wydziału 5 FSB, czyli była po prostu agentem wpływu i brała naprawdę duże pieniądze. No mówimy tutaj o operacjach na kilkaset tysięcy euro, no bo działa na dużą skalę, no bo zrobiła kampanię wyborczą, została eurodeputowaną, wybraną oczywiście przez tych Rosjan łotewskich. Była do niedawna, jest jeszcze eurodeputowaną w tym momencie. Teraz pytanie, co będzie z jej immunitetem. Natomiast Tatiana Żdanoka jest jedną z ważniejszych figur międzynarodowej sieci tego typu postaci i jest oczywiście w kontakcie z jej polskimi odpowiednikami. Teraz tak, czy Mateusz Piskorski również jest powiązany w ten sposób z rosyjskimi służbami? No cóż, nie ma wyroku sądu. Nie ma wyroku sądu i dłuży się to niesamowicie, ponieważ jego sprawa trwa już 6 lat i jakoś się nie może skończyć. Więc powiedziałbym tak, no może zaszła jakaś pomyłka, zobaczymy, a może jest tak, że zadbał o to, żeby wszystko robić nam mniej więcej legalnie w taki sposób, żeby się go właśnie za bardzo nie dało skazać. Natomiast ocenie politycznej on oczywiście podlega. I sytuacja jest taka, że kiedy został zatrzymany przez ABW w 2016 roku, to później w 2017 roku była kampania wystawiania mu poręczeń. Poręczenia polegają na tym, że albo ktoś obiecuje, że zapłaci pieniądze, gdyby Mateusz Piskorski po wyjściu z więzienia odpowiadał z wolnej stopy, ale zwiał, no to wtedy ktoś się podkłada. Natomiast w przypadku osobistości tak zwanych politycznych, takich jak na przykład eurodeputowany, eurodeputowana, no to bardziej ma charakter honorowy. Ale można sobie po prostu w prosty sposób to wytłumaczyć. Tatiana Żdanoka napisała poręczenie jako europosłanka. Dokument jest po angielsku, jest dostępny u mnie na moim profilu na Facebooku. Więc jeżeli Tata Żdanoka jest po prostu ewidentnie agentem rosyjskiego wywiadu, jeżeli ona udziela poręczenia Mateuszowi Piskorskiemu, no to należy stwierdzić, że właśnie Mateusz Piskorski dostał poręczenie od rosyjskiego wywiadu. Wydaje mi się to zupełnie logiczne. Zresztą to nie jest jedyny przypadek. A teraz warto jeszcze poczytać listę postaci, które poręczyły. Tych ludzi jest dosyć dużo i to się mniej więcej pokrywa z grupą przedstawicieli przeważnie skrajnej prawicy, mniejszościowo skrajnej lewicy zresztą, bo nie ma problemu z tym, których Mateusz Piskorski używał do organizowania pseudoobserwacji wyborczych przytakujących różnym referendum czy wyborom, które Putinowi pasują, zawsze potwierdzając, że były świetnie i bardzo demokratyczne, nawet bardziej demokratyczne niż na Zachodzie. Zaczynając oczywiście od referendum na Krymie w 2014, ale tego było dużo więcej. Tatiana Żdanoka była jednym z wykonawców tych wycieczek organizowanych przez Piskorskiego, które organizował na zlecenie pseudo niezależnego think tanku CIS-EMO. Kieruje kremlowski urzędnik Koczetkow. Zresztą były mąż późniejszej żony Piskorskiego. I naprawdę Piskorski był tym organizatorem i Piskorski wystawiał za to po prostu faktury, tylko jako politolog, prawda, i tak dalej. No więc tutaj niby to się umyka, prawda, pojęciu agentury. Ja rozumiem, że na razie sytuacja jest taka, że rząd, przepraszam bardzo, sąd, który prowadzi sprawy Piskorskiego, tam było, chyba liczba rozpraw się zbliża do 100. To jest według analityków takich jak Jarek Jakimczyk, który o tym ostatnio pisał, absolutny rekord, jeśli chodzi o sprawę szpiegowską. No byłoby dobrze to, nie wiem, albo to umorzyć, albo to skończyć, ale że po prostu zaczyna być tak, że dłużej będziemy badać Piskorskiego niż Macierewicz badał katastrofę smoleńską. To już po prostu zaczyna wołać naprawdę o pomstę do nieba.
A to jest bardzo ciekawe, że jednak Łotyszom udało się sprawę zakończyć i osobę oskarżoną o współpracę z wywiadem rosyjskim po prostu schwytać i fakty też udostępnić. Dlatego dzisiaj o nich możemy opowiadać.
Przepraszam, ale chyba nie tak. Chyba nie bardzo. Na razie jest tak, że po prostu było śledztwo dziennikarskie, ale Tatiana Żdanoka nadal sobie jest w Brukseli jako eurodeputowana i rozumiem, że teraz będziemy procedować jej uchylenie immunitetu, ale żeby to się mogło stać, to musi najpierw się być podjęte jakieś postępowanie urzędowe, a nie dziennikarskie na Łotwie. Jak pokazał przykład Belikowacza, prawda, który był w Jobbiku z Węgier, który też był agentem KGB, został zdjęty z Brukseli dopiero, kiedy się za niego zabrały węgierskie służby, mimo Orbana i tak dalej. Potem zwiał do Rosji i teraz nie wiadomo, gdzie jest. I rozumiem, no to że Tatiana Żdanoka też czeka.
Łotyszom się uda, w takim razie masz rację, wybiegłem w przyszłość, może bardziej oczekiwaną przyszłość, na razie jest to na etapie śledztwa dziennikarskiego. Marcinie, nie wiem jak dysponujesz dzisiaj czasem, ale jeżeli możesz z nami pozostać, byłoby bardzo dobrze, bo my mamy jeszcze do przedstawienia dwa tematy, ale chcemy powrócić do komentarzy i od razu odniosę się do tego komentarza, że my tylko odnosimy się do wygodnych komentarzy, no jeszcze do żadnych się nie odnieśliśmy, ale odniesiemy się do różnych komentarzy i też niewygodnych. To proszę z nas nie robić jakiś, nie wiem, kanału reżimowego. Swobodnie z Państwem rozmawiamy. Czasami nawet do tych przeciwnych komentarzy się odnosimy, a przecież do wielu rzeczy po prostu cały czas o nich opowiadamy i opowiadamy o sprawach, które nazwijmy, że wcale nie są wygodne. Ale do komentarzy za chwilę, bo teraz Państwa chciałem zaprosić na obiecaną premierę, na coś, co dla nas ma bardzo duże znaczenie, bo chcę Państwa zaprosić do obserwowania nowego kanału na YouTubie tworzonego przez naszą redakcję wschodnią i do pewnej zapowiedzi pewnej premiery, bo to dosyć skomplikowana konstrukcja, ale zobaczmy tą zapowiedź, która zaprasza na premierę na kanale YouTube, który nazywa się Czarne Niebo, a teraz zapowiedź tej premiery.
Czarne Niebo. W ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Rosyjska agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego regionu i świata. Informacja stała się narzędziem agresora, ale i obrony.
Docieramy do źródeł, przedstawiamy i analizujemy fakty.
Kultywujemy pamięć o naszym wspólnym dziedzictwie.
Nasze pytanie zadajemy ekspertom, politykom i tym, którzy doświadczyli wschodnich reżimów.
Mówimy o wschodzie, o Rosji, o Ukrainie, o Europie Środkowej.
Proszę Państwa, czarne niebo premiera. Wydaje mi się, że tam błąd pojawił się w tej dacie na samym końcu, bo premiera będzie 5 lutego oczywiście. Premiera 5 lutego. Serdecznie Państwa zapraszam już teraz na ten kanał YouTube Czarne Niebo. Tam możecie Państwo wejść, zasubskrybować ten kanał, ale premiera tego, na razie pozostawmy to tak, premiera to odbędzie się 5 lutego. Na razie możecie Państwo zobaczyć tam pewne materiały archiwalne. Premiera 5 lutego 2024 roku. Będziemy Państwu przypominać tym teaserem o tej premierze. Będziemy też zapowiadać i na antenie Radia Wnet i na kanale Radia Wnet, ale na razie wracamy do naszej rozmowy, do naszej dzisiejszej opowieści. Artur Żak jak zwykle przygotował fragment dotyczący uzbrojenia, tym razem może nawet nie do końca uzbrojenia, ale pomocy z Polski.
Tak, podjąłem decyzję, że mamy sporo filmików prezentujących zarówno sprzęt walczących żołnierzy i niestety też często pokazujące wypalone skorupy typu pojazdów pancernych. Często w większości przypadków te wypalone skorupy to są groby żołnierzy. I dzisiaj postanowiliśmy pokazać coś bardziej pozytywnego, a mianowicie coś, co ratuje życie. Polacy w ramach inicjatywy Zbroimy Ukrainę przekazali helikopter Medevac, czyli helikopter do ewakuacji medycznej. I proszę zobaczyć filmik, który nagrał główny zarząd wywiadu z tego powodu.
Гелікоптер Мі-2М1. Цей гелікоптер використовується для медичної евакуації поранених з прифронтових зон. Він дає змогу евакуювати поранених до найближчого медичного закладу. Медичне обладнання «Вайнман», яке встановлено на борту, дозволяє перевозити одного важко пораненого і надавати екстрену допомогу в повітрі, або трьох легко поранених. Це допоможе рятувати життя. Дякую всім, хто долучився. Велике подженьковане для народу польського.
Tutaj, jak słyszeliśmy, pilot dziękował Narodowi Polskiemu za dostarczenie tego Medevaca. To jest śmigłowiec, który jest w pełni wyposażony do transportowania co najmniej jednego ciężko rannego żołnierza. Ma pełne wyposażenie i trafił, tak jak mówiłem, do głównego zarządu wywiadu. Chciałem też pokazać chłopaków, do których trafił ten sprzęt. Niestety oglądając te filmiki były na tyle drastyczne, że jednak nie odważyłem się zaprezentować tego na kanale YouTube. To są faktycznie takie zdjęcia, które pokazują jak żołnierze ukraińscy zarówno są ranni i niestety część z nich ginie. Pawle?
Tak, to faktycznie z jednej strony ważne wydarzenie, czyli kwestia pomocy, z drugiej strony tragiczne wydarzenia, które dzieją się tam na wschodzie. To polecam szczególnie może jakoś wrażliwości Państwa, którzy komentujecie. Miejcie świadomość, że odnosicie się do wydarzeń bardzo często, w których po prostu ktoś traci życie, ktoś traci zdrowie. No i cóż, chyba już czas na dla niektórych najbardziej ulubioną część naszego programu, czyli komentarze. Pierwszy bezpośrednio do Dmytra. Panie Dmytrze, jak wygląda obecnie podejście Ukraińców do przedłużającej się wojny? Czy Ukraińcy są gotowi, by ponosić nawet przez kolejne lata takie koszty wojny jak do tej pory?
Dziękuję za ten komentarz. I tak, Ukraińcy są gotowi ponosić koszty wojny jak do tej pory i nawet więcej, ponieważ chodzi o niepodległość naszego państwa, proszę pana albo pani. I tyle. To też jest odpowiedź na komentarz od wczorajszych naszych oglądających, którzy piszą, dlaczego nie prowadzicie rozmów pokojowych? Dlaczego nie? Dlaczego ta wojna? Dlatego, że chodzi o niepodległość Ukrainy. No i dlatego jest ta wojna, przepraszam, bo my nie chcemy oddawać ani Krymu, ani Donbasu, gdzie żyją nasze ludzie, gdzie torturowani są nasze ludzie teraz w okupacji i tak dalej, i tak dalej. I my poniosliśmy już olbrzymie też straty i ofiary i nie chcemy tak podarować po prostu Putinowi i Rosjanom, które jego wspierają, to wszystko. Dlatego bronimy naszego państwa.
Na czas 71, nasz stały słuchający, oglądający i komentujący. Radio Wnet to polskie radio, ale pamiętajcie, że raporty z Kijowa to 3 osoby i wszyscy są mocno związani z Ukrainą i tam mieszkają, tak więc tutaj będzie punkt widzenia proukraiński. Kilka drobnych może takich szczegółów. To nie są 3 osoby, bo raport z Kijowa tworzy redakcja wschodnia, jest nas zdecydowanie więcej. Są Polacy, są Ukraińcy, są Białorusini. Jeśli chodzi o narodowości, to chyba tak to wygląda. Ja bym się nie zgodził z tym, że proukraiński. My po prostu mówimy prawdę. W związku z tym, no, nie wiem, czy proukraińskim można na przykład nazwać nasze opowieści o oligarchach. To też są proukraińskie? No być może tak. Generalnie one są prawdziwe, te opowieści, ale na pewno nie są prorosyjskie. Być może tutaj stąd jest ta różnica. Także, ale rzeczywiście jakby nie ukrywamy tego, że zgodnie z polską racją stanu, zgodnie też z kierunkiem, który reprezentują władze naszego państwa, jesteśmy tymi osobami, które społeczeństwo ukraińskie w tym wysiłku oczywiście popierają, też udzielamy pomocy, jak państwo dobrze wiecie, i państwo udzielacie tej pomocy z przyjemnością. Woziliśmy i będziemy dalej wozić pomoc na Ukrainę, którą państwo dostarczacie. Dziękuję kolejny raz za te dary ostatnio dostarczone do redakcji. Taka sytuacja jest wyjątkowa. To nie jest konflikt gdzieś z dala od naszych granic, tylko konflikt, który nas dotyka, który dotyczy też naszych granic i naszego bezpieczeństwa i dlatego walczącą Ukrainę wspieramy. Także pod tym względem się zgadzam. Marcin Rej pozostał z nami. Marcinie, tak? Jesteś? To pytanie będzie dla ciebie tak, specjalnie. Oczywiście. Użytkownik Ilona 379. Pan Piskorski siedział za niewinność i został uniewinniony. Co ty na to?
Nie, no nie został uniewinniony. Jego sprawa się toczy. Tyle.
A jak z tym siedzeniem za niewinność, jakbyś się do tego odniósł?
Czekam na wyrok sądu. Bardzo długo czekam. Natomiast od strony kwestia niewinności jest taka. Czy Rosjanie mu płacili, czy był po prostu na pasku Rosjan, czy on to robił po prostu z własnej inicjatywy politycznej. Rozstrzygnie to sąd. Widać wyraźnie, że ABW uważa, że agent. No bo w końcu zrobili to postępowanie, trzymali go 3 lata i sprawa się toczy. Sąd wysiaduje ten temat, wysiaduje. Oczywiście, że to już się robi po prostu, to był areszt wydobywczy, bo za długo, 3 lata to jest za długo, nawet jak na Piskorskiego, na kogokolwiek po prostu. Jest jakaś niesprawność państwa, to znaczy albo rybka, albo akwarium, albo go wypuszczamy i już, i że tak powiem, zostawiamy go od strony państwa i dajemy go, powiedzmy, mnie, żeby miał go tłuk politycznie. I tyle. Natomiast za niewinność, no od strony prawnej nie wiem, od strony politycznej ewidentnie winny. No ewidentnie po prostu. Od strony politycznej. I dlatego po prostu tam, gdzie państwo nie może sobie z takimi dać radę, tam powinni się za to zabierać obywatele, a obywateli się nie za bardzo wykorzystuje do tego.
To będę kontynuować, bo to pytanie też pani Ilony 379, czy użytkownika o tym niku. Co w tym złego, że Polacy chcą dobrych stosunków z Rosją? To Marcinie, podejmiesz się odpowiedzi?
Tak, podejmę się. Rzeczywiście, ja bym też bardzo sobie chciał mieć dobre stosunki z Rosją, naprawdę. Naprawdę sobie marzę, żeby Rosja była krajem demokratycznym, tylko że jest dyktaturą. Naprawdę sobie marzę, żeby Rosja była krajem nieimperialnym, no ale jest imperialny. Po prostu jest niestety to po prostu zły pies, który jak tylko będzie spuszczony ze smyczy, nas pogryzie, dlatego mu należy tą smycz mocno, mocno skracać, a najlepiej zamknąć w klatce, no niestety. I to nie jest tak, że my zmienimy Rosję, to Rosjanie muszą się zmienić, a żeby oni pocisnęli Putina, no to Rosjan trzeba cisnąć. No. I nie ma w tym niczego etnicznego, to znaczy ja nie jestem hejterem antyrosyjskim, nie jestem, powiedzmy, no po prostu nie jest to nienawiść, nie jest to nienawiść etniczna, którą bym odczuwał do Rosji. Kiedy mówimy, prawda, że Rosjanie są wrogiem, no to posługujemy się tak naprawdę pewnym skrótem myślowym. Oczywiście chodzi o reżim, który w tym momencie ciemięży Rosję i próbuje jeszcze ciemiężyć wszystkie kraje dookoła. I zresztą to samo by dotyczyło też bycia proukraińskim. No to też jest pewien skrót myślowy. To nie o to chodzi. A co to jest polskość w ogóle? Bo mi nie chodzi o krew. Mi się wydaje, że można być, że tak powiem, można mieć inne pochodzenie etniczne, a być jednocześnie Polakiem. No. Dla mnie polskość to jest zbiór wartości. To jest wolność, honor, takie rzeczy. I przepraszam, ale te cechy nie występują tylko w Polsce. No występują na przykład na Ukrainie wyraźnie, prawda? No ja naprawdę to odczuwam, prawda? No choćby stąd, prawda, braterstwo polsko-ukraińskie wynika, że honor i wolność to są nasze cechy. No w Rosji są jednak mniej reprezentowane, chociaż są tam dobrzy ludzie, tak? Tylko że no, każdego takiego, który jest honorowy i wolnościowy do Rosji, to ja najpierw chciałbym prześwietlić, zanim go dopuszczę do naszego grona. Natomiast oczywiście, no dobre stosunki z Rosją, no proszę bardzo, tylko do tanga trzeba dwojga, prawda? To po dłuższej reformie, no. Mówmy się. A no, niestety jest tak, że żeby to się znormalizowało, to oni najpierw muszą zostać poniżeni. Po prostu Rosja musi przestać być imperium kolonialnym. Czyli musi się sprowadzić do swoich właściwych rozmiarów, czyli mniej więcej coś Moskowia, tak? Czyli Moskwa i okalające lasy. No, cała reszta to są inne narody, które też zasługują na niepodległość, których prawie nie myślimy.
Pozwól, że jeszcze będę bardziej radykalny w tym stwierdzeniu. Proszę Państwa, byli tacy w polskiej historii, którzy chcieli dobrych relacji ze Stalinem, też w tym czasie, gdy Stalin mordował Polaków masowo, mordował w Katyniu i nawet ta wiedza im nie przeszkadzała i próbowali dobre relacje ze stalinowską Rosją sobie układać. To nie tędy droga oczywiście. Dyrekcja dzwonków tramwajowych, muszę przyznać, że podoba mi się ten nick, ale treść już pewnie mniej. My Polacy będziemy żyli z Rosją i ruskimi w zgodzie. Kwestia czasu, bo ruskie nam nic złego nie zrobili i nie robią, a za to, co się dzieje na wschodzie, odpowiada Kijów. Czyli rzeczywiście, no tak, no właśnie, to no nie wiem, a może na przykład Artur Żak. Artur. Kijów ja odpowiada się... za te relacje. Ruscy,
oczywiście,
jak pisze,
oczywiście
nic złego nie zrobili.
Oczywiście, a Polska odpowiada za rozwiązanie II wojny światowej, a to dlatego, że napadła na Czechy, zabierając Zaolzie, nie dała korytarza eksterytorialnego i nie chciała współpracować ze Stalinem. Tak jak mówisz, oczywiście byli Polacy, którzy współpracowali ze Stalinem, z bolszewikami, byli też tacy Polacy, którzy tworzyli ten aparat. No Jagoda był Polakiem z ojca matki, Feliks Edmundowicz Dzierżyński także, a moja szkoła do 1991 roku nosiła imię Wandy Wasilewskiej, która też była ponoć Polką. Niemniej jednak współpracowała z Rosjanami. Ja bym chciał nawiązać do dwóch innych komentarzy. Do pierwszego komentarza dotyczącego właśnie porucznika Powałki, o którym ja mówiłem, czyli porucznika z TikToka. Tutaj muszę odpowiedzieć, że pan porucznik, nie wiem czy on jest nadal czynnym oficerem Wojska Polskiego, bo pierwsze moje zastrzeżenie, jeżeli on uprawia swój PR, działa na TikToku, zbiera lajki i robi to dla lajków, zakładając mundur żołnierza polskiego, wojska polskiego, to myślę, że na to są paragrafy, bo nie wolno zakładać munduru wojska polskiego. Po cywilom, osobom nawet emerytowanym bez szczególnej okazji. Nie wolno tego robić i to moim zdaniem hańbi mundur oficera polskiego. No i pan Powałka, myślę, że od wielu moich znajomych oficerów Wojska Polskiego, czy też podoficerów, a nawet szeregowych, mógłby dostać reprymendę, nazwijmy to w ten sposób. A drugie pytanie właśnie od dzwonków tramwajowych. Pytanie, a tak naprawdę stwierdzenie, bardziej jego komentarz, czy jej komentarz mówiący o tym, że Orlęta Lwowskie walczyły z Ukraińcami o polski Lwów. No tak, ale tylko częściowo to jest prawdziwe sformułowanie. Radziłbym trochę bardziej zagłębić się w historię tej nekropolii cmentarza obrońców Lwowa, bo tam też leżą ci, którzy walczyli z bolszewikami. I ich jest tam też niestety naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociażby cała kwatera Bolesława Zajączkowskiego, tych, co, czyli tak zwanych zadwórzaków, którzy bronili pod zadwórzem dostępu do do Lwowa przed nawałą bolszewicką, między innymi przed konnicą Siemiena Budionnego, przed całą, przed armią, pierwszą konarmią Budionnego, więc Orlęta Lwowskie także walczyły z bolszewikami. No, niemniej jednak w 1918 roku tak walczyły między innymi z Ukraińcami na terenie Lwowa o Lwów. To jest prawda historyczna i chyba nie ma w tym żadnej kontrowersji.
To zapraszam przy tej okazji, zapraszam oczywiście na profil na YouTubie Czarne Niebo. Tam możecie Państwo zobaczyć zapowiedź naszej premiery, która odbędzie się 5 lutego. Zapraszam też na Czarne Niebo News, nasz profil na Twitterze, tam z kolei na bieżąco wiadomości i też wiele rzeczy być może odnoszących się do pytań. Co ciekawe, na przykład, bardzo dużo dzisiaj jest komentarzy. Ilona 379, której przeczytałem przed chwilą dwa pytania, twierdzi: widzę cenzurę, usuwane komentarze. Oprócz mechanizmów YouTube'a, który ma oczywiście możliwość regulowania komentarzy, my tych komentarzy nie cenzurujemy, a użytkowniku Ilona 379, no przecież dwa pytania zadaliśmy. Ile trzeba zadać pytań z tych, czy odpowiedzieliśmy na pytania z tych komentarzy, ile trzeba zadać, żeby to nie było uznane za cenzurę. Artur Smulski powrócił, nasz stały komentator, bardzo się cieszymy, a myślałem, że po naszych ostatnich opowieściach pogodowych być może pan Artur Smolski już się nie powróci, ale to czekam na raport ze strefy gazy, czy się doczekam ktoś odpowiedział, ja teraz, Naczos 71 odpowiada, że przecież to raport z Kijowa, nie z Bliskiego Wschodu i to jest dokładna odpowiedź na to pytanie. My nie opowiadamy o Bliskim Wschodzie, ale pan Smolski dopytuje się dalej, kiedy się doczeka. Na antenie Radia Wnet jest dużo materiałów dotyczących konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jaśmina Nowak, nasza koleżanka, specjalizuje się w tym temacie. Na pewno ma pan tam wiele różnych rzeczy. Proszę pana, my nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego, jak to bywa w internecie i nie chwalimy się, że się znamy na wszystkim, więc proszę od nas nie oczekiwać, że nagle teraz zaczniemy rozmawiać na ten temat. Ale widzę, że panu się skończyły komentarze dotyczące Ukrainy, co w jakiś sposób zaskakuje. Panowie, obserwujecie komentarze, macie coś, do czego chcielibyście się ustosunkować?
Tak, chciałbym ustosunkować się do odpowiedzi znów na pytanie tego samego użytkownika pod nikiem Ilona379, ponieważ no i udowadniając też, że cenzury chyba my na naszym tym kanale nie mamy, a pisze ten użytkownik, że Czarne Niebo w Czarnobylu, światowym dziele Krajińców, tak? Do tej pory aktywnej. Bardzo ciekawy komentarz, ponieważ ja od 2015 po 2022 rok pracowałem po prostu z turystami w strefie czarnobylskiej jako przewodnik. No i no chyba trochę tutaj jest pomyłka. Czarnobylska stacja atomowa nie jest aktywna. Od 1996 roku tam wyłączono trzeci blok, a w 2001 ostatni blok był wyłączony. Oczywiście być może tutaj chodzi użytkowniku Ilona 379 o tym, że Czarnobyl rozpowszechnił radiację. To tak, ale to nie dotyczy, proszę pana czy pani, bezpośrednio Ukraińców, chociaż Czarnobyl znajdował się na Ukrainie i znajduje się na Ukrainie. To dotyczy niepoprawnych decyzji partii komunistycznej Związku Radzieckiego i dlatego doszło do wybuchu na czarnobylskiej atomówce.
Dziękuję, Dmytrze. Wydawało mi się, że Artur chciał coś odpowiedzieć i nie wiem, czy przypadkiem Marcin Rej nie zauważyłem taki gest, nie chcę do czegoś się odnieść, ale może się mylę, może najpierw Artur, Żak?
Tak.
Nie, to krótki komentarz, bo tu od razu już mnie pouczono, że Wanda Wasilewska była Żydówką, nie Polką. No okej, okay. Jeżeli ktoś ma tak dokładne dane na temat jej wszystkich przodków, to się nie będę sprzeczał, bo mówiono mi, że nie należy sprzeczać się. Zaraz oddam głos Marcinowi, chciałbym tylko dopełnić to, co Marcin wcześniej opowiadał o sądzie i areszcie trzyletnim. To nie jest tak, że tylko w stosunku tego pana areszt trwał 3 lata. Niestety w polskim wymiarze sprawiedliwości długie areszty śledcze niestety są bardzo częste. Więc to nie jest tak, że tutaj szykanowano akurat tego wyjątkowo pana. I już oddaję głos.
Nie, co więcej, w ogóle to nie jest tak, że to nie jest, przepraszam, że Paweł, przepraszam.
Proszę bardzo, Marcinie. Tak, tak, proszę bardzo, głos dla ciebie.
Tak, ja w ogóle powiedzieć, w ogóle można to rozszerzyć w ten sposób, że to w ogóle nie jest tak, że wszystko w Polsce jest po prostu świetnie i właściwie nie wiadomo dlaczego ci ludzie z małych miasteczek i małych ośrodków ze względu na ich niskie wykształcenie oraz stopień frustracji wynikający z problemów seksualnych w dzieciństwie się buntują w ogóle, dlaczego się oni w ogóle buntują. Nie, no buntują się ludzie dlatego, że jest ich skupa problemów po prostu, no jednak przez dłuższy czas żyło się bardzo ciężko, wielu ludziom nadal się żyje ciężko, sądy są niesprawne, jest jednak w Polsce trochę korupcji. No generalnie po prostu jest się o co wkurzać w Polsce. No. Natomiast, no cóż można zrobić? Chodzi o to, żeby teraz nie patrzeć na takie Ilony 379 i tak dalej z góry. Spróbować z nimi porozmawiać. Kłopot tylko w tym, że są tak nastawione i tak jakby niereceptywne i ktoś spowodował, że ci ludzie, z którymi należałoby rozmawiać, nie są już gotowi do rozmowy, prawda? Tylko do walki. Ale właściwie to jest jakiś straszliwy paradoks. Przypomnijmy sobie...
Ale przecież nie próbujemy rozmawiać. Próbujemy.
Próbujemy.
Czytamy na głos te pytania, ale widzisz, że to nie przynosi tego. Bo czytamy, a okazuje się, że jednak i tak jest za słabo. Pan Smolski, którego pytania przeczytałem, też twierdzi, że nie odnosimy się do jego pytania. To przecież też nie jest przypadek, że my te niki już znamy, bo są to osoby, które mają po prostu nadprodukcję tych komentarzy. Okay, próbujemy. Brakuje nam czasu na to, żeby odpowiedzieć na te poważne pytania. Marcinie, pozwól, bo boję się, że będziemy musieli niedługo kończyć, a jest poważne pytanie, użytkownik Krzysztof Przewierski, znaczy wiele jest poważnych też pytań, to nie jest tak, że to jedyne, ale pan Krzysztof Przewierski, dzień dobry, pozdrawiam gościa i redakcję. Pytanie do pana Reja, czy naprawdę Niemcy nie stanowią dla nas zagrożenia po tym, jak zachowują się wobec Ukrainy, jak nielojalnie Niemcy, Rosja mamy w pakiecie?
Jestem synem AK-owca. Tak, synem, a nie wnukiem, bo się rodzicom urodziłem dość późno. Jestem synem AK-owca i powiem tak, jako syn AK-owca ja się martwię słabością, przepraszam, zażartuję, nie Wehrmachtu, ale prawie, no Bundeswehry. Po prostu jeżeli jakiś element NATO, jakiś element Zachodu, do którego należymy, tak czy nie, jest słaby, to się tym martwię. Martwię się tym, że idzie w górę AfD, która jest partią jednoznacznie prorosyjską, jak również od której zalatuje brunatny zapaszek. Tym się martwię. I zauważam, że nasze siły, które są w Polsce antyrosyjskie, jakoś się zaczynają coraz bardziej przyjaźnić z tym AfD. I uważam to za co najmniej podejrzane. Natomiast Niemcy są dużym krajem. Powinniśmy podchodzić do tego, że to, co w Niemczech jest pozytywne, powinniśmy wspierać. Tam, gdzie Niemcy są skorumpowani albo leniwi, to powinniśmy im to piętnować, ale nie robić z tego całego kraju wroga, bo to jest po prostu kompletnie nierealistyczne. I bardzo często zresztą to jest taki paradoks. Najbardziej antyniemieccy są narodowcy, którzy mają na ustach swój pragmatyzm polityczny. Jak wygląda ten pragmatyzm w tym momencie? Po prostu dokonują błędnej analizy złożonej sytuacji na Zachodzie, i pokazują nam cały Zachód jako wrogi. No to jest po prostu nieprawda. To, czym ja się martwię, na pewno się kompletnie nie martwię atakiem Niemiec na Polski. To jest po prostu bzdura na sprężynach. No naprawdę po prostu w tym momencie się Niemcy nie wybierają zająć Opolszczyznę. No to jest idiotyczne po prostu. Bardziej bym się martwił tym, że jak naprawdę dojdzie do wojny i będą nam potrzebni wojskowo i logistycznie, to się okazuje, że im się sprzęt psuje. Tylko o to mi chodzi.
To przy tej okazji dla pana Artura Smolskiego. Oczywiście, że wiemy, że Polska graniczy z Rosją przez obwód królewiecki i wiemy, co tam jest. To zaskakujące, że pan nie wie, bo akurat pan powinien dobrze wiedzieć, że są tam rakiety wymierzone w nasz kraj, że właściwie obwód królewiecki to jest po prostu jeden wielki obóz wojskowy gotowy do tego, żeby zaatakować Zachód. Po to ten teren w ogóle funkcjonuje. Jest bardzo ciekawe, dlaczego ostatnio odwiedzał go Putin. Także akurat tę świadomość mamy i o tym też oczywiście opowiadamy. Ponieważ musimy już kończyć, użytkownik Nachos 71 wdał się w dyskusję z dyrekcją dzwonków tramwajowych i to jest taki komentarz, którym może pomału właśnie będziemy kończyć. Pyta się Nachos 71 dyrekcji dzwonków tramwajowych: ty trolujesz, czy chcesz, aby im włosy powypadały? Oboje są łysi, więc na to raczej już nie ma szansy. Mi i Arturowi wypadanie włosów z głowy raczej już nie grozi. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi specjalnemu, Marcin Rej. Mam nadzieję, że drugi raz i na pewno nie ostatni. Marcinie, bardzo ciekawe informacje i wywołujesz olbrzymi zgrzyt wśród naszych komentujących. Dziękujemy serdecznie.
Czy mogę słówko?
Tak, proszę bardzo.
Ja z dyrekcją dzwonków tramwajowych Iloną 370 i Nachos, przepraszam jeśli się nie mylę, 971. Chciałbym się kiedyś spotkać poza internetem i się okaże, że prawdopodobnie da się rozmawiać, albo przynajmniej można spróbować.
No ja próbuję, to wyzwanie dla naszych użytkowników kolejny raz właściwie stawiam. Przypominam, paweł.bobolowicz@gmail.com to adres mojego adresu mailowego. Jeżeli Państwo prześlecie realne swoje adresy do Skype'a i połączymy się wideo, to z przyjemnością nagram rozmowę i nawet może uda się ją wyemitować. Także zapraszam też do takiego kontaktu. I to, jak widzicie, to nie my się boimy, a z przyjemnością jesteśmy otwarci na ten kontakt. I może Marcin ma rację, może wtedy okaże się, że wiele rzeczy jesteśmy sobie jeszcze lepiej w stanie wytłumaczyć. Proszę Państwa, i przypominam, Czarne Niebo. To inny kanał na YouTubie. Możecie Państwo właściwie już teraz nawet na niego wejść, odpalić w drugim okienku albo po tym, jak skończymy. Zobaczcie, zapraszamy do subskrypcji, do zaznaczenia tego dzwoneczka, bo jak zaznaczycie ten dzwoneczek, to wtedy jak opublikujemy tam właśnie to, co zamierzamy opublikować, Państwo dostaniecie informacje, znowu będziecie mieli możliwość komentowania w nowym miejscu, na co bardzo liczymy. I ten kanał, mam nadzieję, że dla Państwa będzie ciekawy, Czarne Niebo na YouTubie, a Czarne Niebo News na Twitterze. A teraz jeszcze raz filmowa zapowiedź tego, co na kanale YouTube'owym Czarne Niebo wydarzy się 5 lutego. My mówimy Państwu do widzenia i zostawiamy Państwa z tą zapowiedzią filmową.
Czarne Niebo. W ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Rosyjska agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego regionu i świata. Informacja stała się narzędziem agresora, ale i obrony.
Docieramy do źródeł, przedstawiamy i analizujemy fakty.
Kultywujemy pamięć o naszym wspólnym dziedzictwie.
Nasze pytanie zadajemy ekspertom, politykom i tym, którzy doświadczyli wschodnich reżimów.
Mówimy o wschodzie, o Rosji, o Ukrainie, o Europie Środkowej.